Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Bez Boga człowiekowi brakuje punktu odniesienia, zauważył papież podczas nieszporów w Aoście. Rozpoczniemy relację z tego nabożeństwa. Gościem w studiu będzie ksiądz Stanisław Pomykała, z którym porozmawiamy w kontekście wprowadzenia religii do rosyjskich szkół i kapelanów do armii. Nadamy też audycję księdza Ryszarda Knapińskiego, Credo w sztuce. 24 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Nieszporami w Aoście Benedykt XVI upamiętnił 900-lecie śmierci świętego Anzelma. Wielki teolog i filozof, doktor kościoła i były arcybiskup Canterbury pochodził właśnie z Doliny Aosty. Zmarł w roku 1109. Przy okazji jubileuszu gruntownie odnowiono tam katedrę, w której sprawowana była liturgia z udziałem 400-osobowej grupy duchowieństwa i przedstawicieli parafii.
W improwizowanej homilii papież zaznaczył, że bez Boga współczesnemu człowiekowi brakuje punktu odniesienia. Dlatego trzeba go ludziom pomagać poznać. Ojciec Święty nawiązał do modlitwy z nieszporów, która w łacińskiej wersji zaczyna się aklamacją do Boga miłosiernego i wszechmogącego.
Szczytem wszechmocy Boga jest miłosierdzie i przebaczenie, wskazał papież. Dlatego Chrystus odkupił świat cierpieniem. To jest szczyt. Bóg jest zdolny cierpieć razem z nami i dla nas. W naszych cierpieniach nie jesteśmy sami, podkreślił Ojciec Święty.
Tłumacząc sens pierwszej części modlitwy z nieszporów, oby Twój Kościół ofiarował się jako żywa i święta ofiara, Benedykt XVI wskazał, że i dziś Bóg zaprasza nas, byśmy wyszli z oceanu zła i egoizmu i utożsamili się z rzeką Jego miłości. Chrześcijanin winien stać się żywą ofiarą, aby cały świat został uświęcony niczym hostia, a współczesność przemieniona została w kosmiczną liturgię.
Drugą część modlitwy stanowiła prośba, aby Twój lud zawsze doświadczał pełni Twej miłości. Wyjaśniając ją, papież wskazał, że to Bóg zaspokaja pragnienia człowieka. Tymczasem na świecie nadal ludzie głodują, cierpią, łakną sprawiedliwości i miłości. Improwizowane przemówienie Benedykt XVI zakończył modlitwą, by Bóg nasycił ludzkość miłością.
Nieszpory w Aoście sprawowane były po włosku i francusku. Na ich zakończenie Ojciec Święty wyszedł na zewnątrz katedry i podziękował oczekującym w deszczu mieszkańcom za wspólną modlitwę. Życzył im udanych wakacji, ale bez wypadków, jak to się przydarzyło jemu samemu.
W studiu witam serdecznie księdza Stanisława Pomykałę, jezuitę od 18 lat pracującego w Rosji, w Nowosybirsku. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Ja chciałbym nawiązać do tych zmian, które tak niedawno trochę niespodziewanie się pojawiły. Mianowicie prezydent Rosji zapowiada, że oto pilotażowo wprowadza program nauczania religii do szkół, że również do końca bieżącego roku rosyjskie jednostki wojskowe poza granicami kraju będą miały swoich kapelanów. Wygląda to na duże otwarcie i przede wszystkim na docenienie potrzeby takiej obecności. Czy tak jest?
Myślę, że tak. Może to jest nieoczekiwane tutaj na Zachodzie, ale dla nas żyjących w Rosji to ten problem był już dyskutowany, na ten temat się dużo pisało i rozmawiało. Także dla mnie to nie jest zaskoczeniem. Myślę, że to jest jakaś taka sprawiedliwość historyczna, pewne wyzwanie dla ludzi związanych, ogólnie mówiąc, z takim laickim sposobem myślenia czy podejścia do życia. Ale myślę, że też i ten laicki, taki często dyktatorski sposób myślenia powinien jakoś otworzyć się na tę nową rzeczywistość, dlatego że potrzeby wojskowych, tak w Polsce, jak i w innych krajach, są te same, co i w Rosji. I myślę, że bardzo ważna byłaby obecność kapelanów, czy też osób duchownych innych religii czy wyznań, bo to jednak jest pewnym elementem rozwoju ludzkiego i duchowego samych wojskowych. I samo wojsko powinno się zmieniać od środka, przyjść do jakichś nowych sposobów myślenia i życia i służby. Ja osobiście uważam, że to jest potrzebne. Chociaż nie jestem tym, który wiąże jakoś religię z wojskiem. Bardzo się tego boję. Czego się boję? Żeby to nie stało się pewną formą duchownej administracji. Żeby przy tym wszystkim był zachowany szacunek dla inaczej myślących i żeby to nie było pewną formą administracyjnego wprowadzania porządków nowych, bo religia i administracja to często w parze nie idą. Łaski nie da się zaprogramować, łaski nie da się zrobić propagandą i umieć pracować z łaską i otworzyć na nią to jest wielka sprawa. Dlatego też dużo będzie zależeć od tego, kto to będzie prowadził, jak będą ci wojskowi kapelani wprowadzani, jaką rolę będą przyjmować. Jeżeli przy tym wszystkim zachowa się właśnie otwarcie i szacunek dla innych, myślę, że to może być bardzo pożyteczne i dobre dla samego wojska i dla ludzi, którzy tam pracują, dla chrześcijan. A to jest jedna sprawa z wojskowymi. Z drugiej szkoły to jest podobna sytuacja. Społeczeństwo rosyjskie jest społeczeństwem wielowyznaniowym, wieloreligijnym, wielokulturowym, wielonarodowym i ta wielość, ona określa w jakiś sposób też pewne wybory, decyzje polityczne i inne, społeczne, ekonomiczne. I żeby nie przerodziło się wprowadzanie tych nowych sposobów podejścia do religii czy bycia kościołem w naszym społeczeństwie, żeby się to nie przerodziło w taką swoistą wojnę domową, spory niepotrzebne. Myślę, że bardzo dużo zależy od tego, będzie zachowany szacunek wzajemny czy nie. I będzie wolność taka dana ludziom inaczej myślącym, wolność do tego, żeby mogli przyjść spokojnie do zrozumienia i wzajemnego szacunku dla innych.
Przeksiędza, kiedyś, powiedzmy zaraz po tych zmianach systemowych, księża, którzy jechali do Rosji, często mówili sobie, jedziemy ratować tych ludzi, którym nasz pobyt tam się należy. Myśleli o ludziach wywiezionych w czasie wojny, tej ostatniej, którzy powiedzmy w podeszłych latach, ale jeszcze tam byli. Struktura społeczna się zmienia, część tych ludzi siłą rzeczy przechodzi do wieczności, umiera. Kto zostaje? Jaki jest Kościół katolicki w Rosji obecnie? Jakie są perspektywy, księdza, zdaniem?
To pokolenie staruszek i starców, które przekazało nam wspólnoty kościelne z czasów sowieckich, ono praktycznie już wymarło. To był ostatni moment, początek lat 90., żeby przyjąć od nich pałeczkę i pomóc kościołowi rozwijać. I właściwie to zaczynaliśmy to wszystko z popiołów. I w tych popiołach były te diamenty piękne, które w tej chwili są to ludzie z określoną historią. Oni już przeszli do wieczności, ale została wspólnota i wspólnota się dalej rozwija. Tych wspólnot jest dosyć dużo. Z tym, że ja to się bardzo boję, żeby siebie tam uważać za bohatera czy kogoś, kto tam ratuje kogoś. Ja pojechałem do Rosji, ponieważ czułem, że Bóg mnie tam chce mieć i nie bardzo do końca rozumiałem, dlaczego chce mnie mieć. To jest jakaś tajemnica powołania w powołaniu. Ja jestem jezuitą, ale właśnie będąc jezuitą, równocześnie czułem się powołany do pracy tam. Ale myślę, że Bóg nie mniej mnie ratował, jak ratował ich. To znaczy, że Rosja dla mnie też jest pewnym ratunkiem. I ja uważam, że rozwój religijny i duchowy Rosji, właśnie tego społeczeństwa bardzo doświadczonego, wielonarodowego, będzie pewnym ratunkiem też, tak jak dla mnie jest, będzie dla Europy, dla innych. Bóg ma taki sposób pracy i jego łaska, że kiedy my komuś pomagamy, to pomagamy też i sobie. I myślę, że w pewnym momencie rzeczywiście Kościół był bardzo zniszczony, i prawosławny, i katolicki, i inne wspólnoty. I oni potrzebowali, potrzebują nadal pomocy zewnętrznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o księży, czy o siostry zakonne, czy literaturę, inne rzeczy. Ale my dając to, co możemy dać, pomagając, równocześnie sami sobie pomagamy. Ja uważam, że są pewne sprzeczności rozwoju i pewne wyzwania i przed wierzącymi, i przed ludźmi z tak zwanego bloku laickiego, które trzeba podjąć i których nie trzeba się bać. I myślę, że my jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni. Oni są nie mniej potrzebni nam, jak my im. Ja tak jakoś przeżywam i już 19 rok tam jestem i im dłużej jestem i bardziej jestem takim już zrusyfikowanym Polakiem, tym bardziej to czuję, że moja polskość, moje rozumienie historii Polski, moich doświadczeń osobistych jako Polaka jest o wiele bardziej bogate. Czasami przechodzi przez pewne próby, trudności, ale dzięki temu się oczyszcza i ja sam stałem się katolikiem bardziej świadomym tego, co znaczy być katolikiem właśnie w Rosji. Dzięki tej konfrontacji i z ludźmi niewierzącymi w ogóle, i z prawosławnymi, i z protestantami, i z muzułmanami. I to bycie tam mniejszością, gdzie nie masz społecznej pomocy, gdzie czujesz się w oceanie inaczej myślących, inaczej żyjących, inaczej czujących. W Polsce jakby wszyscy są katolikami i w tym, że wszyscy są, to nikt może nie być. a tam ta sytuacja wymaga od ciebie pewnych codziennych decyzji, codziennych postaw, wyborów świadomych i to pomaga. W związku z tym ja bym się bał, żeby mówić właśnie w tych kategoriach takiej jednostronnej pomocy. Ale jeżeli my będziemy otwarci jedni na drugich i będziemy starać się być pożyteczni jedni dla drugich, to z tego zrodzi się coś nowego, coś, co będzie zaskoczeniem i dla wierzących, i dla niewierzących, dla religijnych i świeckich, czy laicko myślących ludzi.
Ksiądz Stanisław Pomykała, jezuita, pracujący w Nowosybirsku. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Kredo w sztuce.
Program księdza Ryszarda Knapińskiego.
Uświadomiliśmy sobie we wstępnym rozważaniu, że interesować nas będzie całe kolegium apostolskie i że źródła literackie, z których dowiadujemy się, jaki był skład tego kolegium apostolskiego i co oni wnieśli w kształtowanie doktryny chrześcijańskiej, są zarówno natury kanonicznej, a więc są to Ewangelie i Dzieje Apostolskie, w tym także i Pisma Apostolskie oraz Apokryf. Ważne jest, żebyśmy w tej refleksji również pomyśleli o czasach bardzo odległych, zamierzchłych, kiedy jeszcze żyją apostołowie, ale już mają swoich zwolenników, już się tworzy gmina, którą w Antiochii nazwano chrześcijanami. Zaczyna się promieniowanie apostołów na ówczesne tereny Imperium Rzymskiego i zaczyna się kształtować na obszarach tego potężnego, wielkiego imperium Orbis Christianus. To dziwne, tutaj sobie pozwolę na pewną taką dygresję, ale kiedy w średniowieczu tworzono rysunkowe wyobrażenia map świata, mappe mundi, to rysowano zawsze tak zwaną ekumenę, czyli to jest taki zespół i ziem, i plemion, i ludów, za których umarł Chrystus, którzy byli w stanie przyjąć orędzie Chrystusa. Ale poza ekumeną znajdowały się obszary mroczne, ciemne, zimne, z krainami gór lodowych i nazywano je antypodami. A te antypody zamieszkiwały dziwne ludy, takie ludy, które były właściwie człowiekopochodne. Na przykład człowiek na jednej nodze, ale ta noga była zagięta do góry i stopa była tak wielka, że mógł się ochronić stopą przed deszczem albo przed skwarem słońca. Albo inny taki dziwny stwór, człowiek, który się językiem nakrywał. I takie przedstawienia tych ludzi z antypodów znajdują się w różnych freskach na terenie Szwajcarii z okresu sztuki wczesnoromańskiej. A więc mówimy tutaj o tym obszarze świata chrześcijańskiego, który pokrywał się terytorialnie ze światem Imperium Rzymskiego i dokonuje się konfrontacja nowego przesłania biblijnego, rodem ze Starego Testamentu, ale i nowego prawa, nowego orędzia, które Chrystus zostawił ludziom w objawieniu, a którego spadkobiercami i orędownikami stali się początkowo apostołowie i potem ich następcy. Pojawia się potrzeba tworzenia pierwszych formuł wyznania wiary. Miało to swoje uzasadnienie w tym, że trzeba było się w jakiś sposób odróżnić od świata pogańskiego, od świata zewnętrznego. Trzeba było zaznaczyć swoją odrębność, ale nie tylko odrębność, ale też wewnętrzną jedność, że my w tej ekumenie, w tej wspólnocie, w tej gminie chrześcijańskiej mamy tę samą wiarę. Kierujemy się takimi samymi regułami. Nawet nazwano to regułami wiary. Na ten temat znajdujemy świadectwo w literaturze starochrześcijańskiej. Na przykład Minucjusz Felix pisał tak, cytuję, aż z dnia na dzień jest nas coraz więcej, nie świadczy to chyba o naszym błędzie, ale raczej przynosi nam chwałę. Ten bowiem, kto już poznał ów sposób życia pięknego i prawdziwie pełnego, w nim coraz bardziej się utwierdza, a i przystaje do niego, kto trzymał się od niego z dala. Rzeczywiście, że naszymi prostymi znakami rozpoznawczymi są niewinność i skromność, nie zaś, jak sądzicie, zmienione cechy cielesne. Bolejecie, że łączy nas wzajemna miłość, gdyż nie znamy nienawiści. Drażni was, że nazywamy się braćmi. Jesteśmy dziećmi jednego Boga Ojca. Wyznajemy też tę samą wiarę i współuczestniczymy w tej samej nadziei. Minucjusz Felix zwrócił uwagę w tym fragmencie, że jednym ze znamion odróżniających chrześcijan niekoniecznie musiało być jakaś formułka recytowana, ale styl życia, sposób zachowania, postępowanie chrześcijan to ich odróżniało. Podobne świadectwo znajdujemy w pismach świętego Cypriana. Zacytuję fragment z listu do Diogeneta. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Są w ciele, lecz żyją nie wedle ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawo. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są zapoznani i potępiani, a skazani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Pogardzają nimi, a oni w pogardzie tej znajdują chwałę. Proszę zauważyć, że ten cytat z listu do Diogeneta jest pełen antynomii i chrześcijanie stają się, tak jak to powiedział Chrystus w Ewangelii, znakiem sprzeciwu. I ten znak sprzeciwu będzie prowadził do prześladowania chrześcijan. Stąd pierwsze 3 stulecia są naznaczone prześladowaniami krwawymi, ale na użytek rozważań o przedstawieniach wyznania wiary w sztuce musimy to sobie przypomnieć, ponieważ jakieś aluzje będą wracały w różnych wątkach ikonograficznych. Na przykład Ignacy z Antiochii tak pisał o tym okresie prześladowań. Pszenicą jestem Bożą, a zmielony zwierzęcymi zębami okaże się czystym chlebem Chrystusa. Trudno jest czytać obojętnie proste słowa wyznań wiary i miłości do Chrystusa zawarte w aktach męczeńskich, a takie się zachowały, acta martyrum. I w tych aktach spotykamy proste wyznania, które składały chrześcijanki, dziewice, matki, wdowy dla Chrystusa. Jestem chrześcijanką, mówi jedna z nich. Czym jestem, tym chcę i nadal pozostać. Jest to podstawowa formuła wyznania wiary. Jestem chrześcijanką, jestem chrześcijaninem i takim chcę dalej pozostać. A więc życie staje się także wyznaniem wiary. Ten okres sformułował w sentencji Tertulian bardzo zwięźle i my do tej sentencji często wracamy, kiedy powiedział, że krew męczenników jest nasieniem nowych chrześcijan. Jesteśmy więc w odległych czasach, ale czyżby na naszych oczach nie powtarzała się historia w krajach, gdzie chrześcijanie nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary, gdzie za te wyznania są prześladowani, tracą życie, tracą domostwo, tracą swoje perspektywy i plany życia.
Była to audycja
Credo w sztuce
w opracowaniu księdza Ryszarda Knapińskiego.
Tu Radio Watykańskie. Kończąc piątkowy magazyn, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus. Io credo in te.